Zanim przystąpimy do rozważania Bożego Słowa, powiem, to będzie druga część ośmiu błogosławieństw. Najpierw, ponieważ nie wszyscy byli na tydzień temu, to jeszcze przypomnimy sobie z playbacku te ośmiu błogosławieństw, tak? I później będziemy czytali Boże Słowo. Jeszcze tylko chwileczkę dla techniki. Ja przypomnę, że osiem błogosławieństw jest zapisane w Ewangelii Mateusza. O tak, światło.
Thank you.
Tak, dziękuję za to. Jak zdąży się zauważyć, tam wśród tych 8 artystów, którzy się pojawili na tym krótkim filmiku, 3 było naszych ze zborów warszawskich. Oczywiście Anna Maria Jopek, Mietek Szczęśniak i z archiwum Czesław Niemen. Tak. On w tym czasie już nie żył. To, co mówiliśmy ostatnio o 8 błogosławieństwach, udało nam się powiedzieć o 4, a 4 zostawiliśmy na dzisiaj. Kiedyś, jakiś czas temu, przerabialiśmy Ewangelię Mateusza, zajęło nam to 2 lata, a wtedy na każde słowo poświęcaliśmy 2 godziny. Niektórzy uważali, że byliśmy bardzo wolni, ale nie zgadzam się z tym, może tylko byliśmy dokładni. Po prostu na każde błogosławieństwo poświęcaliśmy 1 spotkanie. Myślę, że teraz nie możemy tyle czasu poświęcić, ale wrócimy jeszcze krótko do tego, co na początku padają te słowa: błogosławieni ubodzy w duchu. W innych tłumaczeniach jest napisane: błogosławieni, którzy świadomi są swojej nędzy. To słowo błogosławieni powinno brzmieć szczęśliwi. W innych tłumaczeniach jest napisane szczęśliwi, bo to jest właściwe słowo z greckiego przetłumaczone. Szczęśliwi, którzy są świadomi swojej nicości albo swojej nędzy. To tak nie bardzo się dobrze kojarzy, ale to są osoby, które wiedzą, że bez Boga nic uczynić nie mogą. Bo Jezus powiedział: beze mnie nic uczynić nie możecie. Wszystko macie we mnie. Dlatego świadomi swojej nicości, bo świadomi swojej nędzy, to nie chodzi o stronę materialną, chodzi o sprawy duchowe. Później tam, jeszcze do tego, co ostatnio mówiliśmy, pada tam słowo błogosławieni cisi. W innych tłumaczeniach jest napisane błogosławieni ci, którzy są spokojni, cisi, spokojni w innych tłumaczeniach, a inni w innych jeszcze opanowani. Także cisi to nie znaczy, że to są osoby, które nic nie mówią, tylko że są opanowane, spokojne. Kiedy przejdziemy do tych następnych błogosławieństw, to pozostało nam jeszcze błogosławieni, czyli szczęśliwi są ci, którzy są sprawiedliwi. Jak wam się wydaje, kto to jest człowiek sprawiedliwy dzisiaj? W Starym Testamencie było tak, że sprawiedliwy to jest, który jest wierny Bogu. W księdze Izajasza jest tak: sługa Jahwe. Pojawia się taka tajemnicza postać, jeżeli ktoś studiuje księgę Izajasza, i tam pojawia się taka tajemnicza postać: sługa Jahwe. I jest napisane o nim, że on jest sprawiedliwy. A dzisiaj co to znaczy być człowiekiem sprawiedliwym? Wypełnia ktoś, kto wypełnia Bożą wolę, czy dobrze rozsądza sprawy? Kiedyś w Starym Testamencie, że jest sprawiedliwy i błogosławił mu Bóg, to znaczy zachowywał przykazania, prowadził dobre życie. Można było to łatwiej określić. Dzisiaj powiemy tak, że życie z Bogiem polega na tym, że dokonujemy jakichś wyborów między złem a dobrem, między złem a dobrem, każdego dnia, każdej godziny. I dlaczego ta sprawiedliwość dzisiaj wymaga tyle odwagi? Bo ktoś jest sprawiedliwy i chce być taki cichy i sprawiedliwy. A Biblia mówi, że sprawiedliwość dzisiaj, życie na podstawie Biblii i bycie człowiekiem sprawiedliwym wymaga odwagi. Dlaczego? Że Jezus mówi: jeżeli będziecie sprawiedliwi według Biblii, to narażacie się światu. Nie będą was lubić, bo mnie wcześniej już nie lubili, a nie jest sługa większy od Pana swego. Dlatego i was nienawidzić będą, mówi. Dlaczego my chcemy być dobrzy, sprawiedliwi? Co komu to przeszkadza? Ale narażamy się na nienawiść ze strony świata. Może dlatego, że chcemy być inni, albo jesteśmy inni. Jezus nawet powiedział coś takiego, że to spowoduje taką wojnę duchową. Jego sprawiedliwość powalała faryzeuszy. Oni mieli taką swoją odpustową, tandetną sprawiedliwość na pokaz. Oni mieli to, ale w obecności, kiedy on stawał przy nich, no to po prostu ich ta sprawiedliwość, wypełnianie tych obrzędów i wiele rzeczy robione na pokaz, to była taka odpustowa, troszeczkę no, tandetna, powiedziałbym, nie boję się użyć tego słowa, sprawiedliwość. W jego obecności, nawet kiedy on nic nie mówił, oni czuli się nieswojo i najchętniej, jak jest napisane w Biblii, chcieliby się go pozbyć. Tylko dlatego, że stawał w Bożej sprawiedliwości. I często mówił do nich, za które z dobrych uczynków chcecie mnie ukrzyżować? Za które? Nie, nie, my nie krzyżujemy ciebie za dobre uczynki. Jezus mówi, że ja nie przyniosłem pokoju na ten świat, ale co? Ale ogień. I jakbym już chciał, żeby płonął. To jest takie dziwne. My głosimy Ewangelię pokoju, a on mówi o ogniu, który by płonął. Jest to napisane w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział 34. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, lecz miecz. To jest jedyne takie miejsce, gdzie oprócz tego miecza Piotra pojawia w ogóle się jakieś słowo o broni. Ale tu nie chodzi o walkę taką fizyczną, o wojnę fizyczną. Dlaczego on przynosi ze sobą, ze swoją obecnością, przynosi jakby wojnę? Przychodząc jako ten sprawiedliwy, wywołuje negację świata, agresję świata. Światu się to nie podoba, bo jeśli wybierasz Chrystusa, to jesteś troszeczkę inny. Nie jesteś taki, jaki jest świat. I światu to się nie podoba. My lubimy, jak wszyscy są tacy jak inni. A jak ktoś jest inny niż inni, to mamy problem. W świecie, gdzie panuje zło, panuje szatan, prezentowanie innych wartości, wartości chrześcijańskich, nie zawsze jest miłe, dobre, łatwe i przyjemne. To o tym wiemy. Ale on mówi, aby pokazać sprawiedliwość, to nie wystarczy powiedzieć, ja jestem sprawiedliwy, tylko w momencie doświadczenia okaże się, czy ty jesteś sprawiedliwy. To tak byś komuś chciał wytłumaczyć, że ten samochód, który masz tam na parkingu, on jest super, on super jeździ, tylko że po prostu nie da się go odpalić. Ale tak to jest super i on jest dobry. No to raczej niewielu ludzi by w to uwierzyło. Ja jestem sprawiedliwy, ale Biblia mówi, jak przyjdą doświadczenia, to się okaże, kto jest sprawiedliwy, kto stawia na dobro, a kto pójdzie za złem, bo jest łatwiej. Bo jest łatwiej. Nie musisz się przeciwstawiać. Nie wywołasz agresji przyjaciół, kolegów, rodziny. Dlaczego wy to czy tamto robicie i tak dalej. Dla świętego spokoju możesz udawać dalej sprawiedliwość taką faryzejską. Taką tą trochę jak, no, może złe określenie, odpustową, ale taką tą sprawiedliwość tandetną, powiem. Znaczy odpustową, że kupioną gdzieś tanio na straganie, w tym sensie. Tandetną, taką na pokaz, taką malowaną, jakbyśmy powiedzieli. Sprawiedliwość odsłania się w działaniu, w doświadczeniu, kiedy musisz przeciwstawić się jakiejś złej sytuacji. Wtedy się okazuje, kto jest sprawiedliwy. Samo mówienie jestem nie załatwia sprawy, bo tak po prostu mówili faryzeusze i to po prostu nie zadziałało w ich życiu. Ważne jest więc doświadczenie, jakie przechodzisz. Bo mówi, szczęśliwi są sprawiedliwi. Szczęśliwi są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. To jest coś takiego, wiesz, no, chcę mieć troszkę sprawiedliwości, to by było fajnie. To słowo łaknie i pragnie pojawia się w Biblii nie tak na co dzień, nie przy każdej okazji. Jest powiedziane, że jak był na krzyżu, jak zawisł na krzyżu, to łaknął, czy pragnął, miał pragnienie. Jak był kuszony na pustyni, jest napisane, że miał głód, pragnął, miał pragnienie. I kiedy usiadł do ostatniej wieczerzy, powiedział coś takiego do uczniów swoich. Gorąco pragnąłem z wami spożyć tą wieczerzę. Czyli znowu się pojawia to słowo. Może 3-4 razy w Biblii. To nie jest coś takiego, że od tak, może chcę, może nie. Tylko po prostu ci, którzy łakną i pragną, żeby nie było wątpliwości, to są użyte te dwa słowa, którym bardzo zależy na tym, którzy chcą to osiągnąć, tą sprawiedliwość. Ale to jest przede wszystkim doświadczenie. To widać w doświadczeniu, tak, z tym samochodem, który stoi na parkingu. Może jest fajny, ale nie przekonasz sąsiada czy kupca potencjalnego, że on fajnie jeździ, jeżeli on tylko stoi na parkingu i mówi, że super, może nawet nie ma silnika. To nie działa. Paweł pisze w liście do Rzymian, 12 rozdział, 21 werset. To nie trzeba szukać, to jest tylko, mam tylko jedno zdanie. Nie dajcie się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. List do Rzymian 12:21. Czyli tak, nie dajcie się zwyciężać złu, czy nie wchodź w tą grę ze światem, ale zło dobrem zwyciężaj. Jest pytanie tak, jeżeli zło zwyciężamy złem, to co zwyciężyło? Jeżeli ktoś mi zrobi jakąś przykrość, krzywdę i tak dalej, no to ja mu też coś tam wyrządzę, jakaś zemsta po prostu, prawda? Ale sprawiedliwa, bo to jest sprawiedliwa odpłata. Jak ty mi, to ja tobie. Czyli zło zwyciężam złem i co zwyciężyło? A Jezus naucza, że jeżeli zło zwyciężamy złem, to dalej króluje zło. Czyli po prostu jakby zamknięte koło. On mówi wyraźnie, że zło mamy zwyciężać dobrem. Bo zwyciężanie zła złem zawsze jest hołdem dla zła. I Bóg nie chce z tym mieć nic wspólnego. Kiedyś ktoś mi wytłumaczył, to nie było tak dawno, jak nam pomaga Bóg w tej walce, żebyśmy byli sprawiedliwymi. Ktoś powiedział tak, nie możesz iść do obozu szatana, nabrać brudnych narzędzi typu podstęp, nienawiść, zło, złe słowa, nieprawda, jakiekolwiek te narzędzia są. Idziesz do obozu szatana, bierzesz te złe rzeczy, zakładasz na siebie i chcesz walczyć z nimi, a później dziwisz się, że Pan Bóg ci nie pomaga. Bo Pan Bóg nie może się dotknąć tych narzędzi szatana, które są nieczyste. To już jest twoja walka, to już jest moja walka, ale to już nie jest jego walka. Bo on mówi, ty masz narzędzia, którymi możesz walczyć, one są czyste, ta zbroja jest opisana, my wiemy to na pamięć, prawda? Jakie mamy narzędzia, czym mamy walczyć i to są czyste narzędzia. I jeżeli tego się trzymamy, to on stoi za nami i on wtedy nam pomaga. A jeżeli stosujemy te narzędzia z tego świata, z obozu szatana, to on jest bezradny, nie może nam pomóc, bo to nie jest jego teren. Wychodzimy poza ten krąg. On jest bezradny. Wzięliśmy narzędzia od przeciwnika. Na końcu w Mateusza 16, rozdział 26 werset czytamy tak. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Tu wyraźnie jest powiedziane, że Jezus obiecuje, że sprawiedliwi to są ci, którzy potrafią znosić zło i wytrwać w wierze. Bo tu jest cała ta zagadka. Znosić zło, ale wytrwać w dobrym. Czyli nie zwątpić w Boga, wytrwać w wierze. To jest człowiek sprawiedliwy. Sprawiedliwy to taki, który dobre osądy wydaje. Tu nie, tu chodzi o życie, tu chodzi o doświadczenie. Tu chodzi o twoje i moje świadectwo. Czy z perspektywy życia ktoś może powiedzieć, tak, to jest człowiek sprawiedliwy, bo on zawsze wybrał drogę Jezusa, Bożą drogę, nawet jeśli to go więcej kosztowało. Nawet jeśli to go więcej kosztowało, to wybrał dobrą drogę. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Czyli Jezus nie pozostawia złudzeń. Świat będzie nienawidził tych, którzy na zło odpowiadają dobrem, bo to nie jest ten standard, który tutaj obowiązuje. I to niektórych będzie denerwowało i to będzie wielu ludzi denerwowało. Bo wtedy masz za sobą Boga, jeśli walczysz w ten sposób, czystymi narzędziami. I to oczywiście bardzo denerwuje przeciwnika, bo on nie wie do końca, co zrobisz. On zna swoje schematy, swoje brudne narzędzia, ale nie wie, co zrobi Bóg. Jesteście ze mną? Zobaczmy teraz następne błogosławieństwo. Szczęśliwi są ci czystego serca. Czystego serca. Mateusz 5,11. Wiesz, ja tutaj, by to tak przełożyć na dzisiejszy język. Szczęśliwi są ci, którzy są czystego serca. Jakby to tak powiedzieć w jednym zdaniu, to jest autentyczność w głębi albo autentyczność wewnętrzna. Ja bym to tak nazwał. Czyste serce to jest autentyczność w głębi, czyli autentyczność w tobie, w twoim wnętrzu. To jest czyste serce. Zgadzacie się ze mną? To jest tylko takie określenie, ułatwienie. Jest powiedziane, że ci czystego serca, oni Boga oglądać będą. Bo tu nie chodzi tylko o, aby oglądać Boga, to nie chodzi tylko o fizyczne oglądanie oczyma, ale jest do tego potrzebne, jest potrzebna czystość wewnętrzna, czyli czyste serce. Biblia mówi wyraźnie, najbardziej ze wszystkiego strzeż swojego portfela, serca. Tak? Najbardziej ze wszystkiego strzeż swojego serca. Tak? Czyli to nie jest tak sobie coś, prawda? Czyli to jest to coś, co powinno być dla nas najważniejsze. Dlatego Jezus naucza tam w kazaniu, podczas tego kazania na górze, że ci z czystym sercem, oni będą oglądać Boga. I chodzi tutaj, to czyste serce, to jest miejsce, gdzie podejmujemy decyzje. W sercu podjął, bo jest napisane tyle razy w Biblii, że podjął w sercu swoim. Serce jest zmienione w Biblii ładnych kilkaset razy. 1700 razy jest wymienione w Biblii, jak twierdzą niektórzy. I nie zawsze to jest pompa, która tam coś pompuje. Raczej jako siedlisko uczuć, emocji, jako organ decyzyjny, chociaż my myślimy, że to jest mózg, że w mózgu wszystko się dzieje. Doktor Beck podczas jednego z wykładów w Stuttgarcie, na którym byliśmy, powiedział, gdyby, on już teraz nie robi tych transplantacji, które stworzył w Niemczech, ale kiedy to robił i był pionierem tego wszystkiego w Niemczech, później się nawrócił i Bóg mu powiedział, żeby więcej już tego nie robił. Gdyby tak było, że wszystko jest w mózgu, to kto wytłumaczy to, że mówi, przeszczepiłem serce jakiemuś mężczyźnie. Przychodzi kobieta tego dawcy i mówi, mój mąż robił to, to, to. I ten człowiek, który ma przeszczepione serce, nagle robi to samo. I odwrotnie. Mój mąż nigdy nie palił, no ale tamten palił. No to jak to przechodzi? Przecież mówimy, że wszystko jest w mózgu, ale Biblia mówi serce. Biblia mówi serce. Myślisz sobie, to jest tylko pompa. No ale kiedy on to zobaczył, jak to faktycznie funkcjonuje i po 30 latach wycofał się z tej transplantacji i więcej już tego nie robił, bo Bóg mu powiedział, nigdy się mnie nie pytałeś, czy to masz robić. Nigdy mnie się nie pytałeś, czy tu już jest ta granica, czy nie. I wtedy mój zrozumiał, że to, co jest w Biblii napisane, że najbardziej strzeż swojego serca, że w serce jest tym centrum dla człowieka. Czy Bóg, który stworzył człowieka, nie wiedział, pomylił się, że nie wiedział, czy to jest serce, czy mózg? To nie było takie trudne. Ludzie nagle mają pewne przyzwyczajenia, nawyki innego człowieka, od którego dostali serce. I on będąc przy tym, widząc to, robiąc te transplantacje, to zauważył i pytał się Boga, co to jest? Dlaczego tak jest? Dlatego Biblia mówi czystego serca, Bo tam to jest nie tylko pompa, jak myślimy, jakaś doskonała pompa, która chodzi 80 lat bez smarowania, bez wymiany oleju, bez przerwy na konserwację, prawda? Jeszcze Mercedes takiego silnika nie wyprodukował, ale po prostu to zrobił Bóg. I to nie jest tylko pompa. Siedlisko duszy, uczuć, wrażeń, emocji, agresji, braku agresji. Wielu, wielu, wielu rzeczy, których sobie nie wyobrażamy. Mówimy mózg. Ale o wszystko, co w Biblii jest napisane, że podjął w sercu swoim. O wielu bohaterach jest napisane, że podjął w sercu swoim jakąś myśl, jakieś postanowienie. Nie, że w głowie sobie tam ubzdurał, tylko podjął myśl, decyzję w sercu swoim i poszedł albo w dobrą stronę, albo w złą stronę. Ale Biblia mówi wyraźnie, że to postanowił w sercu swoim. I to jest, jak się to wszystko zliczy, to jest 1700 razy. To jest o wiele set razy więcej, niż jest napisane o zbawieniu, niż jest napisane o łasce. Tak sobie po prostu. Dla Boga było to po prostu ważne, abyśmy wiedzieli, abyśmy strzegli swojego serca. A tutaj Jezus naucza, ci, którzy mają czyste serce, będą oglądać Boga. Oczywiście człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. Ale gdzieś to siedlisko duszy gdzieś tam jest. Na pewno nie w umyśle. Na pewno nie w umyśle. Hiob napisał w ten sposób. Potem mężczątki skórą przyodzieję i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę. Moje oczy ujrzą nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. To było jego pragnienie serca. Zobaczyć Boga. Zobaczyć żywego Boga swoimi oczyma, ale to było pragnienie przede wszystkim jego serca, które wynikało z jego modlitwy, z jego chodzenia z Bogiem. Zobaczmy jeszcze na chwilkę, tego oczywiście też nie będziemy wyświetlać, bo to znamy, Psalm 23. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w jego świętym miejscu, człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności i nie przysięgał kłamliwie. Psalm 23, trzeci werset dla nas jest akurat ważny. Czyli człowiek czystego serca to jest człowiek czysty w swoich zamysłach i czysty w działaniu. Bo pewne rzeczy zostają u nas w sferze zamysłów. Że gdybym mógł, to bym powiedział tam komuś coś odpowiednio. To zostaje w naszych zamysłach. Mamy takie pragnienie serca, ale często do tego nie dochodzi i zostaje to na tym poziomie. Czyli czyste serce w zamysłach i w działaniu. Nie zawsze przechodzi to w sferę działania. Zobaczmy teraz inne błogosławieństwo. Szczęśliwi są ci, którzy okazują miłosierdzie. To jest takie też słowo niezbyt dzisiaj popularne, ale można powiedzieć, że to są ci, którzy okazują miłość. Niektórzy mówią, ci, którzy okazują litość, ale to nie jest dokładnie to samo. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Mateusz 5:7. Jan pisał o tym w pierwszym liście bardzo obszernie, wyjaśniał to, o co teraz nam chodzi. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawia się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego, jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego ducha. Pierwszy list Jana 4:7-13. Tutaj dowiadujemy się, że Jan pisze w ten sposób, że ta nasza miłość to jest odbiciem Bożej miłości, że najpierw Bóg nas umiłował, bo my sami byśmy tego nie dali rady tak zrobić. I nasza miłość jest odpowiedzią na miłość, którą okazuje nam Bóg. Zgadzacie się z tym? Bo jest napisane, że Bóg jest miłością. On jest miłością. On jest miłością. I to odbicie tej miłości to jest to, jak my okazujemy miłość innym ludziom. Bo to jest znowu nie sfera, że ja okazuję miłość, że napiszemy do kogoś list, ja okazuję miłość, tylko na przykład, nie wiem, no, pomożemy mu przy przeprowadzce wtedy, kiedy jest mu ciężko. To jest okazać miłość, bo myślę sobie tak, okazać miłość to może kupić jakąś lakierowaną drogą kartkę, albo jeszcze lepiej na przykład może zrobić samą taką kartkę wycinaną z 10 kolorów i jeszcze, żeby była odblaskowa i wysłać mu to w tym czasie, kiedy ma przeprowadzkę. Na pewno go to zbuduje. To ukaże mu miłość. I on dostanie tę kartkę, powie, wow, ta kartka postawiła mnie na nogi, sam wniosłem wszystko, to jest super. Och, jak ci ludzie mają miłość. A jaka piękna kartka, przywieszę sobie to na lodówce. Tak? Tak myślicie? Nie. Chociaż kartka też jest fajna. Ja nie mam nic przeciwko kartkom, żeby ktoś nie myślał, że nie można wysłać komuś kartki. To jest tylko jako przykładzik taki, który teraz potrzebujemy, nie? No ale mówię, że ten czas, kiedy tam wycinasz te róże i naklejasz, no to Bóg mówi, to też jest czas może potrzebny na tą praktyczną stronę, żeby bez naklejania tych róż tam, powiedzmy sobie, troszeczkę się spocić. No. Proszę? E-mail jest tańszy właśnie. To jest to właśnie. E-mail jest tańszy. No, dobrze. E-mail jest tańszy, nie? To jest prawda. To jest to, co teraz powiedział, to jest to, jak my, to, co Jezus mówi, szczęśliwi są. To my musimy brać dosłownie. To, jak On powiedział, że tak jest. To jest jak pewien ewangelista po 20 czy 30 latach służby wybrał się nad morze. I on był przyzwyczajony, że patrzy na ludzi, oni podniosą ręce i on się modli i on to już miał cały czas w głowie i tak dalej. I tam jeden człowiek tonął gdzieś daleko i też podnosił ręce. On mówi, tak, będę się za ciebie modlił, ale to nie o to chodziło. Ale on już miał tak po prostu, my często tak myślimy, że to jest dobre, nie? Bo my okazujemy na przykład coś, my okazujemy miłość, tak? Ale to po prostu możesz wysłać kartkę, a możesz się spocić przy przeprowadzce. No albo, tak? Ja wiem, że ta kartka może zostanie na dłużej na lodówce. I będzie, o, dostałem kartkę, widzisz, w dzień przeprowadzki, widzisz, jaka fajna. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To okazywanie miłości łączy się też z sądem, bo tu jest też powiedziane o sądzie. Na czym polega sąd? To są trudne takie rzeczy. Ale wiecie, jeżeli popatrzymy na Boga Ojca, to w całej Biblii jest powiedziane, że On ma w ręku dwie jakby rzeczy, dwie wartości. Miłość i sąd. I tak dwie ręce ma zajęte, jak siedzi na tronie. Sąd i miłość. I w pewnym momencie jedną tą kulkę z tym sądem rzucił komu? Jezusowi. I powiedział, to jest mój Syn i On będzie sądził świat. I w tym momencie, jak On rzucił tą odpowiedzialność Jezusowi w nagrodę, ja mówię oczywiście przenośni, to pozbył się tego sądu Bóg Ojciec i co zostaje Mu w ręku? Tylko miłość. Bo jest w Biblii napisane wiara, nadzieja i miłość, ale wieczna jest tylko miłość. Bo wiara, nadzieja nie jest Ci potrzebna w niebie, bo co chcesz wierzyć? W niebo? Chcesz mieć nadzieję w niebie, że jesteś w niebie? Wiara, nadzieja odpada, zostaje tylko miłość. I Boga Ojca jest tylko miłość, bo sąd nad światem przekazał Synowi. I teraz jesteśmy przy tym sądzie, który jest dosyć trudno, a Syn z kolei mówi, to nie ja będę was sądził w dniu ostatecznym, tylko słowa wasze, tylko czyny wasze będą was sądzić w dniu ostatecznym. Czyli sami zobaczycie. Wasze słowa, to co wypowiadacie, wasze czyny będą was sądzić w dniu ostatecznym, a nie ja jako jakiś sędzia sprawiedliwy. Tak mówi Jezus Chrystus. Nie chodzi o przepisy prawa, tylko o to, co wybieramy. Jeszcze zobaczmy, przy tej okazji zawsze się mówi o tej przypowieści o dwóch sługach. Jeden ten miał wielki dług, tam 100 milionów dolarów, a drugi miał mały. I król przebacza temu wielkiemu dłużnikowi 100 milionów dolarów. On wychodzi na wolność i zadowolony, ale spotkał takiego tam penera i mówi, ty jesteś mi winny stówę. I zaczął go dusić. To jest napisane, to oczywiście mówię współczesnym językiem. I zaczął go dusić za 100 dolarów. I oddaj stówę. Ale ci słudzy króla, no dzisiaj to są jakieś specjalne służby, to jest taki mój słudzy króla, zobaczyli to i donieśli królowi. Ty przed chwilą 100 milionów dolarów mu darowałeś, a on wyszedł na ulicę i dusi jakiegoś penera o stówę. O, król się o tym dowiedział, powiedział, o nie, tak nie może być. I to jest napisane w Ewangelii Mateusza 18, rozdział 32-35. I wtedy jest napisane, sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, bo to jest o nas, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? Czyli ciągle jest to nie prawo, tylko to, co robimy, to, co mówimy. Nie, że prawo nas osądzi. My sami siebie osądzimy. Więc i ty powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą. I uniesiony gniewem Pan jego kazał wydać go, tu jest w tłumaczeniach zawsze, katom, ale mi się to lepiej podoba, to słowo dręczycielom. Dręczyciele to są te złe duchy, które będą dręczyć tych, którzy mają problem z przebaczeniem. Czyli noszą jakąś urazę i Bóg staje się bezradny i szatan mówi, ja mam dręczycieli, daj go mi. Tak jest tu napisane. I oddaję go dręczycielom. To są tacy, którzy tam dręczą człowieka. No, bo kat to może szybko załatwić sprawę i człowiek tam długo się nie męczy. A dręczyciele to są tacy, co oni tam są wprawieni w tym, żeby człowieka zamęczać. I to jest wyraźnie powiedziane w przypowieści o tych dwóch sługach. Tak? Komornik tutaj. Są zawody trudne i są zawody bardzo trudne. I tu nie powinniśmy się śmiać, bo są ludzie wykonują różne zawody i mogą kat. Spotkałem ludzi, którzy byli katami. I to nie jest łatwa praca. I nie mogę teraz na ten temat tutaj mówić, ale po prostu to nie jest łatwa praca. Jest przewieziony z miejsca na miejsce dzisiaj, w XXI wieku i naciska guzik, ale nie wie dla kogo. To nie jest łatwa praca. Tak samo jak i grabarz nie jest łatwa praca, ale ktoś musi to robić. Ja widzę, że te nastroje są troszkę, ten temat jest trudny. Grabarz też nie jest łatwa praca. Komornik? Nie dla każdego. Nie dla każdego. Nie dla każdego. To pastor w Legnicy mówił. Grabarz Stasiu przyszedł do domu i bardzo zmęczony. Tak? I żona mówi, co tam dziś robiłeś? Ile pogrzebów? A on mówi, tylko jeden. Ale taki zmęczony, ani nie je, położył się na kanapie, leży, nawet telewizora nie włącza. Co z nim jest? A on mówi, tak, ale kogo chowaliśmy? Naczelnika urzędu skarbowego. Mówi, no co, ale tylko jeden pogrzeb. No tak, kobieto, ale 7 razy musieliśmy bisować. Wracając do tematu, bo potrzebuję waszą uwagę jeszcze na chwilę. Tak? To już mamy tego grabarza, komornika, to są ciężkie zawody i kata. Naprawdę, jeżeli ktoś ma inną pracę, to zostańcie przy tym, co robicie, bo to nie jest, naprawdę nie jest łatwe. W innym miejscu czytamy tak, dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wysypią za nadrze wasze, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. To jest w Ewangelii Łukasza 6:38. Jeżeli wybieramy głoszenie miłości, czyli miłosierdzie, to wybieramy niebo. Jeżeli wybieramy nienawiść, to Bóg mówi, że jesteśmy na przegranej pozycji. To wybieramy zło. I to nie jest Jego wola. On tego nie chce. Ale to ciągle my wybieramy. To my wybieramy. Każdego dnia. Te osiem błogosławieństw jest jak osiem, możecie sobie wyobrazić, na ścianie tam wiszą z boku jakieś obrazki, osiem portretów Jezusa. Każde błogosławieństwo, jeden portret Jezusa w różnej sytuacji. Osiem portretów Jezusa. Jakby wewnętrzny portret, bo to nie chodzi o portret w tym sensie wygląd, jaką miał twarz, tylko wewnętrzny portret Jezusa. Osiem portretów Jezusa. I teraz jednocześnie te portrety, te osiem portretów powinny być naszym wewnętrznym portretem. Jest tylko pytanie, do którego z tych portretów, z tych ośmiu błogosławieństw możemy się podkleić. Możemy powiedzieć, tak, to jest trochę portret też mój, taka charakterystyka wewnętrzna moja, bo ja na przykład chętnie okazuję miłość mimo wszystko, że jest ciężko. Albo, że ja chętnie głoszę Ewangelię nawet jak jest ciężko. Albo, że ja chętnie wprowadzam spokój tam, gdzie jest niepokój. Chętnie swoją łagodnością wprowadzam spokój w pracy, w domu. To jest mój portret. Osiem portretów Jezusa, ale z tego wszystkiego, który pasuje do ciebie i do mnie. Chodzi o tą wewnętrzną charakterystykę. Chcę powiedzieć, ja się podpinam pod ten numer 4, 5, 8. On chciałby, żebyśmy pasowali do wszystkich tych portretów. Żeby to były nasze portrety. Bo to są jego wizerunki, jego wnętrza. A ponieważ mamy jego naśladować, to jego życzeniem jest, abyśmy go naśladowali we wszystkim. Pytanie, ile tych portretów możemy już odnaleźć, że tak, to pasuje do mnie. No tutaj to mogę sobie tylko powiesić na razie ramkę, ale ona jest pusta. Nie ma żadnego portretu, na przykład przy tym błogosławieni cisi. W innym tłumaczeniu łagodni. Muszę powiedzieć, o nie, na razie tylko mogę powiesić ramkę pustą i czekam. Bo z tym cisi, łagodni to jeszcze mam problem, ale ramkę sobie powieszę na ścianie i czekam. Pan Bóg mnie zmieni i wtedy się pojawi portret. Wow. I to mówię do siebie. To jest tylko taki przykład, żeby ktoś nie myślał, że wszyscy teraz nagle staną się tacy cisi i łagodni. Ale Bóg chce, abyś nawet powiesił tą pustą ramkę i czekał. Bo to jest już Jego praca. Jeżeli chcesz, to mówię, dobrze, to ja wypełnię tą ramkę. Jeżeli będziesz miał osiem pustych ramek na ścianie i czekasz. Nie, On tego nie chce. On chce, żebyśmy naśladowali Jezusa Chrystusa we wszystkim. Dlatego rozpoczął swoje najważniejsze kazanie w życiu od takich słów. Od tych szczęśliwi są. Ja nie wiem, czy ludzie to rozumieli, co do nich mówił. Bo to nie było takie łatwe. Te słowa, które rzucał, wymagały przemyślenia. One wymagały, jakby to powiedzieć, doświadczenia. To, co mówił, było kontrowersyjne. To nie było łatwe powiedzieć, słuchajcie, ubodzy w duchu to są właśnie ci. Oni dostaną Królestwo Boże. To nie było w tamtych czasach proste. Jeśli mówił sprawiedliwi, jeżeli was będą prześladować, to jest okej, to jest dla mnie. Cieszcie się, radujcie się z tego, zachowujcie czyste serce. No ale kto widzi serce? Co on gada? Kto widzi serce? A on mówi, to nic. Chcesz oglądać Boga? Chcesz. Aha, czyli Bóg to widzi. Dlatego on mówi, czystego serca. Serce, nikt nie widzi serca. A on mówi, dobrze, ale chcesz widzieć Boga? Ja widzę twoje serce. Jak chcesz mnie widzieć, to trzymaj się tego. Jeden portrecik. I tych portretów mamy osiem i życzę wam i sobie również, abyśmy nie zbierali pustych ramek, tylko aby te portrety wypełniały się naszym wewnętrznym przekonaniem, doświadczeniem, życiem, modlitwą, służbą, bo Tu nie chodzi o to gadanie, tak jak ta kartka zawieszona, piękna, lakierowana na lodówce w dzień przeprowadzki. Okej? Niech Was Bóg błogosławi. Amen.